Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Tomasz Augustyniak, pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Gdańsku. Witam pana, panie dyrektorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Czy wiadomości o pandemii koronawirusa są dzisiaj choć troszkę bardziej optymistyczne niż w ostatnich dniach?
Powiedziałbym, że ja tu optymizmu specjalnego nie dostrzegam. Natomiast jeżeli dobrą informacją jest to, że w porównaniu do wczorajszych 194 przypadków potwierdzonych mamy ich dzisiaj 180, to może i jakieś informacje dobre są. Niestety jest kolejnych 180 potwierdzonych przypadków w ciągu ostatniej doby, jeżeli chodzi o zakażenia SARS-CoV-2 na terenie województwa pomorskiego. Złe informacje też będą się wiązać z rozłożeniem tych przypadków, ponieważ po wczorajszych bardzo wysokich wskazaniach do miasta Gdańska dzisiaj 41 osób spośród potwierdzonych to są osoby właśnie z miasta Gdańska, kolejno 21 osób z miasta Gdyni, 18 z powiatu kartuskiego, 12 z Wejherowskiego, 11 z Kościerskiego, 9 osób z powiatów Chojnickiego i Kwidzyńskiego, 8 osób z powiatów Malborskiego, Tczewskiego i Słupskiego oraz Puckiego, 7 osób z powiatu Gdańskiego, 5 Starogadzkiego, także 4 z powiatu Lęborskiego, po 3 przypadki z miasta Sopot, powiatu Sztumskiego oraz miasta Słupsk oraz po 1 przypadku z powiatu Nowodworskiego i powiatu Bytowskiego. Więc te informacje nie są, tak jak i w ostatnich dniach, zbyt dobre.
Gdzie w tej chwili w regionie mamy takie najbardziej niebezpieczne ogniska koronawirusa, rozwojowe, gdzie można mówić jeszcze, że sytuacja nie jest do końca opanowana?
Tutaj też zmieniła się specyfika tych zakażeń. Mamy większość zakażeń rozproszonych. To są osoby, które zgłaszają się z objawami do lekarzy pierwszego kontaktu, bądź też do szpitali. Jeżeli chodzi o ogniska, w tej chwili specyfika województwa to są pomniejsze ogniska, jest ich bardzo wiele. Te informacje, jeżeli chodzi o wiązanie przypadków nowych w ogniska, też niestety pojawiają się z dużym opóźnieniem z uwagi na fakt odwrócenia systemu testowania. To znaczy pacjent najpierw trafia do lekarza pierwszego kontaktu z objawami w większości wypadków, dopiero potem taka informacja po uzyskaniu wyniku dodatniego jest przekazywana inspekcji, w związku z tym dopiero wówczas zaczyna się postępowanie czy dochodzenie epidemiologiczne, ściślej mówiąc. Jeżeli chodzi o duże ogniska, najbardziej rozległym jest w tej chwili ognisko związane z wycieczką z powiatu Słupskiego. W ciągu ostatniej doby 7 nowych potwierdzonych przypadków, łącznie już jest ich 56. Mamy, jak wskazujemy też w naszym raporcie, bardzo dużo pomniejszych ognisk w podmiotach leczniczych. Tutaj tych zakażeń aktywnych w tej chwili jest blisko 190, jeżeli chodzi o pracowników medycznych. I w tym zakresie, i w powiecie kościerskim, gdzie mamy 8 kolejnych potwierdzonych osób związanych ze szpitalem, i w mieście Gdańsk, i w mieście Sopot te ogniska występują. Mamy również pomniejsze ogniska związane z przedszkolami i szkołami, ale one nie są w tej chwili zbyt liczne. Niestety zaczynają się pojawiać również ogniska w zakładach pracy, i to takie, które wskazują, czy powinny powodować u nas duży niepokój, bo jest ich dużo, są również różnych rozmiarów.
Docierają do nas informacje z różnych części Polski, że zaczynają być problemy z lokowaniem pacjentów w placówkach, że brakuje miejsc na oddziałach z respiratorami. Jak wygląda sytuacja w tej chwili nad Pomorzu? Czy pacjenci, których tutaj u nas przybywa, wymagają częściej hospitalizacji i czy te miejsca dla nich są?
Nie ma co ukrywać, że ostatnie dni są bardzo dynamiczne, jeżeli chodzi o zmianę sytuacji w szpitalach. W weekend mieliśmy wiele problemów związanych z poszukiwaniem miejsc dla osób, które pozostawały w izolacji domowej, a ich stan zdrowia bardzo istotnie się pogarszał, pogarszały się oddechowo, wymagały konsultacji lekarskiej bądź też wsparcia respiratorem i rzeczywiście mieliśmy sporo kłopotów, aby tym osobom miejsce w szpitalach znaleźć. Tutaj jest szereg podjętych decyzji z końcówki ubiegłego tygodnia przez pana wojewodę i ta sytuacja w tych najbliższych godzinach powinna się już nieco normować, natomiast warto wspomnieć, że mamy w ostatnim czasie bardzo wysokie przyrosty zakażeń w województwie pomorskim. Bym powiedział, że jeżeli chodzi o dynamikę, jesteśmy prawdopodobnie województwem, które wykazuje w tej chwili najwyższą. Musimy się przygotować również na bardzo istotny wzrost liczby osób, które będą wymagać wsparcia lekarzy w zakresie leczenia COVID-19.
A czy wiadomo, co jest tego powodem?
Ja sądzę, że tutaj jest powodów wiele. Pierwszy to jest taki, że oczywiście mieliśmy do czynienia z takim ustabilizowaniem się mobilności po okresie wakacyjnym i ta mobilność według raportów rzeczywiście do połowy września wykazywała dość istotne parametry, to znaczy nasi mieszkańcy zarówno wyjeżdżali, jak i wracali jeszcze z przedłużonych wakacji. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że no, w związku z tym, że wakacje się skończyły, wróciliśmy do normalnej rzeczywistości. Wróciliśmy do szkoły, do pracy, do różnych aktywności. Niestety w dużej mierze wróciliśmy do tych aktywności, szczególnie zawodowych, nie dbając o podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z stanem epidemii. Zarówno osoby, które no, nie dbają o te zasady bezpieczeństwa, trochę z niedbalstwa, ale też i te, które nie dbają o te zasady bezpieczeństwa z premedytacją, ponieważ są tak zwanymi sceptykami w kwestii istnienia bądź też trwania pandemii COVID, no, w dużej mierze odpowiadają za obecną sytuację.
Chciałam pana zapytać jeszcze o te strefy czerwone i żółte, bo w tej chwili mamy strefę czerwoną w powiecie kartuskim, a żółtą w bytowskim i w mieście Sopot. Czy tutaj inne rejony też są zagrożone i czy jest możliwość, że tam w tych miejscowościach i powiatach, gdzie teraz obowiązują te dodatkowe obostrzenia, coś się zmieni na lepsze?
To znaczy ja widzę, pani redaktor, patrząc na obecną sytuację i na dzisiejsze odczyty, że będziemy mieli bardzo istotną zmianę w kontekście żółtych powiatów w województwie pomorskim. I tutaj z naszych informacji, ja tylko nadmienię, że no, ostateczna decyzja oczywiście jest decyzją Ministerstwa Zdrowia. Znając jednak metodologię przeliczania zarówno wskaźników podstawowych, jak i korygujących w tym zakresie, możemy wnioskować ewentualnie, jaka ta decyzja dzisiaj może być. I ja widzę dość istotne zmiany, to znaczy prawdopodobnie powiat kartuski niestety z uwagi na bardzo wysokie wskazania pozostanie dalej powiatem czerwonym. Martwię się, szczerze powiedziawszy, o miasto Sopot. Martwię się o powiat pucki, kartuski, bytowski i miasto Słupsk. Tam również te wskazania są gdzieś na pograniczu strefy zielonej, mówię o tych ostatnich powiatach, i żółtej. Martwię się także, nie ukrywam, o miasto Gdańsk, ale mam nadzieję, że ta interpretacja będzie bardziej korzystna tutaj dla miasta Gdańska w tym zakresie, niż nam się to rysuje. I prawdopodobnie powiatem z ostrzeżeniem będzie powiat słupski z uwagi na ostatnie zmiany, między innymi na to duże ognisko, o którym wspomniałem, związane z wycieczką, które liczy już w tej chwili blisko 60 osób.
Przypomnijmy, że jeśli wprowadzona zostałaby strefa żółta bądź czerwona w jakimkolwiek powiecie, to na terenie tego powiatu, nawet na zewnątrz, trzeba się poruszać w maseczce, o czym jeszcze nie wszyscy wiedzą. To już obowiązuje, czy dopiero wejdzie w życie? Jak to wygląda?
Przede wszystkim podstawową kwestią będzie to, że w strefach żółtych i czerwonych trzeba będzie korzystać z ochrony ust i nosa w każdej przestrzeni. To jest dość istotne. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o zmianie limitów, jeżeli chodzi o udział w różnego rodzaju imprezach, w tym weselach. I tak, jeżeli chodzi o strefę zieloną, ze 150 ograniczono tą liczbę do 100 osób. W strefach żółtych, gdzie do tej pory mieliśmy limit 100-osobowy, zmniejszono go do 75. Jeżeli chodzi o strefy czerwone, ten limit pozostaje bez zmian i wynosi dalej 50 osób. Bardzo istotną zmianą jest też to, że bary i restauracje w strefach czerwonych będą mogły być otwarte tylko do godziny 22. W zakresie tych obostrzeń oczekujemy w tej chwili na zmianę stanu prawnego.
Ministerstwo Zdrowia ma przygotować modyfikację strategii walki z pandemią, która ma między innymi dotyczyć leczenia koronawirusa przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Mają ludzie nie być kierowani do szpitali, tylko pacjentami mają zajmować się lekarze właśnie rodzinni. Czy oni będą też kierowali na izolację? Czy tutaj się zmieni jakaś, w jakiś sposób rola sanepidu?
Rola inspekcji sanitarnej w tym zakresie się nie zmieni, ponieważ dotychczas nawet w okresie, kiedy izolację wyznaczał inspektor sanitarny, zawsze działo się to w porozumieniu z lekarzem. W tym przypadku będzie to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a nie tak jak to w wielu przypadkach bywało, lekarz oddziału zakaźnego czy szpitala wyznaczonego w tym zakresie. Tutaj jakby kompetencje inspekcji w tym zakresie się nie zmienią. Ja bym to nazwał raczej porządkowanie ról w systemie, na które od jakiegoś czasu czekaliśmy i wydaje się to bardzo zasadne, aby to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który ma bezpośredni kontakt z pacjentem, który się nim opiekuje, jest to powiązanie, bo jest jego lekarzem rodzinnym, decydował o zakresie i długości izolacji, bo pamiętajmy o tym, że ta izolacja dzisiaj w zależności od tego, czy dotyczy osób objawowych czy bezobjawowych, układa się czasowo w bardzo różny sposób.
A jak to będzie wyglądało w praktyce? To znaczy, taki człowiek dostanie decyzję od lekarza, czy jednak ta decyzja będzie potwierdzona gdzieś w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej jeszcze?
My w tym zakresie, pani redaktor, tak jak państwo, czekamy na prezentację ostateczną tej korekty strategii przez Ministerstwo Zdrowia. Nie chciałbym tutaj w tej chwili mówić, jakie są możliwe rozwiązania. Poczekajmy, bo myślę, że tutaj istotne jest to, żeby zobaczyć, jakie szczegóły w tym zakresie wypracuje Ministerstwo Zdrowia.
I na koniec chciałam pana jeszcze zapytać, czy w związku z zakażeniami potwierdzonymi wśród pracowników pana inspekcji, o czym państwo wczoraj informowaliście, zagrożona jest na przykład w jakiś sposób praca laboratorium wykonującego testy COVID? Jak w ogóle wygląda sytuacja, jak zdrowie pana podwładnych?
Ta ilość przypadków nam się nieco rozszerzyła. W tej chwili to są 4 osoby, w tym ścisłe kierownictwo laboratorium. Natomiast badania w zakresie potwierdzania obecności wirusa SARS-CoV-2 w żaden sposób nie są zagrożone. Te przypadki zakażeń uplasowane są w laboratoriach, które zajmują się badaniami w zakresie bezpieczeństwa żywności i wody. Tam rzeczywiście mamy w tej chwili przejściowe trudności z uwagi na ograniczenia, ponieważ kilkanaście osób jest w tej chwili w kwarantannie bądź też w nadzorze epidemiologicznym, a 4, tak jak powiedziałem, są izolowane. Też dość istotna sprawa, że te zakażenia u nas w żaden sposób nie wiązały się z pracą, z materiałem zakaźnym, wiązały się z zawleczeniem tych zakażeń przez jednego z pracowników w związku z przypadkami zakażeń w rodzinie. W tym zakresie raczej nie będziemy notować żadnych opóźnień ani żadnych problemów organizacyjnych poza tym zakresem wskazanym, o którym mówiłem, czyli badań z zakresu bezpieczeństwa żywności i wody, które chwilowo są w części w naszym laboratorium zawieszone.
Tomasz Augustyniak, szef pomorskich służb sanitarnych, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Do państwa po 11.30 zapraszam na spotkanie z dr Agnieszką Zapaśnik, okulistką ze spółki Kopernikus w Gdańsku. Mowa będzie o chorobie zezowej u dzieci.